Kochani, jest to niezwykle ważne, abyśmy przed obliczem naszego Pana byli przygotowani do działania w Jego mocy, w Jego namaszczeniu. W Ewangelii Jana w 9 rozdziale od 24 do 41 wersetu czytajmy słowo na dzisiaj. Przywołali więc ponownie człowieka, który był ślepy i rzekli do niego: oddaj chwałę Bogu, my wiemy, że człowiek ten jest grzeszny. A on odpowiedział: czy jest grzeszny, nie wiem, to jedno wiem, że byłem ślepy, a teraz widzę. Rzekli więc do niego: cóż ci uczynił, jakże otworzył oczy twoje? Odpowiedział im: już wam powiedziałem, a nie słuchaliście, co jeszcze chcecie słyszeć? Czy i wy chcecie zostać uczniami jego? Złorzeczyli mu więc, mówiąc: ty jesteś uczniem jego, ale my jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg mówił do Mojżesza, ale skąd ten pochodzi, nie wiemy. Odpowiadając ów człowiek rzekł do nich: to rzecz dziwna, że nie wiecie, skąd on jest, a przecież otworzył oczy moje. Wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, ale tego, kto jest bogobojny i pełni wolę jego, wysłuchuje. Odkąd świat światem, nie słyszano, żeby ktoś otworzył oczy ślepo narodzonego. Gdyby ten nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić. Odpowiadając, rzekli do niego: tyś się cały w grzechach urodził, chcesz nas uczyć? I wyrzucili go. A gdy Jezus usłyszał, że go wyrzucili, i gdy go spotkał, rzekł: czy wierzysz w Syna Człowieczego? A on odpowiadając, rzekł: któż to jest, Panie, by mógł w Niego wierzyć? A Jezus rzekł do niego: widziałeś go już, a jest nim właśnie ten, co rozmawia z tobą. Ów rzekł: wierzę, Panie, i złożył mu pokłon. I rzekł Jezus: przyszedłem na ten świat na sąd, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, stali się ślepymi. A gdy to usłyszeli ci faryzeusze, którzy z nim byli, rzekli mu: czy i my ślepi jesteśmy? Rzekł im Jezus: gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu, a że teraz mówicie: widzimy, przeto pozostajecie w grzechu. Kochani, Słowo Boże nam bardzo wyraźnie podaje tą historię. Ja ją od początku nie czytałem. Wy znacie doskonale tą historię uzdrowienia człowieka ślepo narodzonego. Ale zobaczmy, faryzeusze uczeni w piśmie do tego człowieka mówią: oddaj chwałę Bogu, bo my wiemy, że człowiek ten jest grzeszny. Wypowiadają się o Jezusie Chrystusie, który nigdy nie popełnił żadnego grzechu. Wyobraźmy sobie, że nie zwracali uwagi w ogóle na to, jak Jezus Chrystus postępuje, nawet gdyby go obserwowali, nawet gdyby za nim krok w krok chodzili, nawet gdyby się przyglądali wszystkiemu, co on robi, nie mogliby w żaden sposób znaleźć w jego życiu grzechu. Ale oni się tym zupełnie nie interesowali, czy Jezus Chrystus grzeszył, czy nie grzeszył. Oni go osądzili i to oznacza, że jeśli oni wydali taką decyzję, to oznacza, że ten człowiek jest grzeszny. Czyli Jezus Chrystus jest grzesznikiem. To tak jakbyśmy bezpośrednio do Boga powiedzieli: ty Boże jesteś grzesznikiem. No przecież to jest nonsens, zupełny nonsens, absolutnie bez sensu mówienie czegoś takiego. Ale ten człowiek uzdrowiony, on zdawał sobie sprawę, kim jest Jezus, ale nie wiedział jeszcze dokładnie, kto to naprawdę jest. Bo kiedy został uzdrowiony ten człowiek, to on jeszcze nie widział Jezusa Chrystusa. Bo Jezus Chrystus wysłał go do sadzawki, żeby obmył się i kiedy się obmył, dopiero przejrzał, a Jezusa już nie było. Więc zobaczmy, że ten człowiek jeszcze nie znał Jezusa Chrystusa na dobrą sprawę, tylko doświadczył mocy działania Jezusa Chrystusa. Przywódcy chcieli, aby człowiek ten przyznał, że Jezus jest grzesznikiem. Aby ten człowiek przyznał, ten uzdrowiony, żeby przyznał, że to jest grzesznik. Ale zobaczmy, ten człowiek, logicznie myśląc, nawet jako zwykły człowiek, zwykły Żyd, logicznie myśląc, jakby nie chce się wypowiadać w taki sposób, jak mu każą, bo mówi: no jeśli mnie uzdrowił, no to jak może być grzesznikiem? Jest to rzecz rzeczywiście niemożliwa. Z powodu ustalonej opinii na temat Jezusa nie chcieli słuchać żadnego świadectwa uzdrowienia, które Jezus Chrystus czynił. Oni ich nie słuchali, nie słuchali tego wszystkiego, co Jezus Chrystus dokonał. Człowiek uzdrowiony podkreślił jednak hipokryzję tych faryzeuszy uczonych w piśmie i zaproponował, żeby oni zostali uczniami Jezusa. Oczywiście nie zaproponował w sposób taki całkiem poważny, tylko tak troszkę żartem, ponieważ może i wy chcecie zostać uczniami Jezusa. Wiadomo, że oni pałali nienawiścią do Jezusa. Na to faryzeusze co odpowiedzieli? Ty jesteś Jego uczniem. My jesteśmy uczniami Mojżesza. A więc różnica między nami jest taka, że ty jesteś uczniem Jezusa, my natomiast jesteśmy uczniami Mojżesza. A więc jeżeli są uczniami Mojżesza, no to nie uznają Boga. No czyli taki wniosek należałoby wyciągnąć. Bo Mesjasz, Syn Boży, przychodzi, a oni go odrzucają i mówią, my nie jesteśmy uczniami Syna Bożego, my jesteśmy uczniami człowieka Mojżesza. A przecież Bóg mówił do Mojżesza i to jest właśnie to samo słowo, które później było mówione do Syna Bożego, do Jezusa Chrystusa. Następnie co faryzeusze zrobili? Zwymyślali tego człowieka, zelżyli go i wyrzucili z synagogi. Wyrzucili go, wygonili go. Nie chcieli z nim już dłużej rozmawiać. Z punktu widzenia uczonych w piśmie, między prawem Mojżesza, Jezusem, istniał konflikt nie do rozwiązania. A więc uważali, że to, co mówił Mojżesz i to, co mówi Jezus Chrystus, jest w absolutnej sprzeczności. Dlaczego tak mówili? Bo byli ślepi. Ślepi przewodnicy. I o tym mówi nie jeden z proroków w Starym Testamencie. Według nich, skoro uzdrowiony człowiek bronił Jezusa, to znaczyło, że na pewno jest jego uczniem. Jeśli stoi po stronie Jezusa, no to na pewno jest uczniem Jezusa. A tacy w synagodze nie mieli co szukać. Rodzice jego bali się cokolwiek mówić po stronie swojego syna, aby ich też nie wyrzucili z synagogi. Oni się tego bali, dlatego nie wypowiadali się w ogóle, tylko jak wiecie, mówili, ma swoje lata, jego pytajcie, nas nie pytajcie o nic. Nie chcieli w to wszystko wchodzić, bo oni również ponieśliby takie same konsekwencje, jak ten człowiek uzdrowiony, żeby ich wyrzucili ze świątyni. Ten uzdrowiony miał dużo więcej, jak czytamy ze Słowa Bożego, dużo więcej rozsądku niż ci uczeni w piśmie i faryzeusze. Miał więcej duchowej mądrości niż ci przywódcy religijni razem wzięci. I dlatego oni zabierali głos w sprawie Jezusa Chrystusa w sposób niezgodny z Pismem Świętym. Zupełnie przeciwko temu wszystkiemu, co mówił Jezus Chrystus. Ten uzdrowiony człowiek był nawet zadziwiony taką konsekwentną niewiarą i konsekwentną nieustępliwością tych przywódców religijnych. Przecież tak wielki cud się dokonał i to jakby dowodzi, że Jezus Chrystus musiał być od Boga, bo nikt by takich cudów nie czynił, jeśli by nie był od Boga. To jest rzecz zupełnie niemożliwa. Żydzi wierzyli, że Bóg odpowiada na modlitwy zgodnie ze sprawiedliwością reprezentowaną przez proszącego. I w Starym Testamencie, kilka przykładów przeczytam, one są wyraźnie pokazane i w Nowym Testamencie również. Psalm 66, werset 18 mówi tak. Gdybym knuł coś niegodziwego w sercu moim, Pan nie byłby mnie wysłuchał. Widzimy, wyraźnie jest powiedziane. W Przypowieściach, 15 rozdział, 29 werset mówi, Pan jest daleki od bezbożnych, lecz wysłuchuje modlitwy sprawiedliwych. Izajasz, 1 rozdział, 15 werset mówi, a gdy wyciągacie swoje ręce, zakrywam moje oczy przed wami, choćbyście pomnożyli wasze modlitwy, nie wysłucham was, bo na waszych rękach pełno krwi. Widzimy? Żydzi znali dokładnie ten mechanizm działania modlitwy i oni to wyraźnie czytali, prorocy o tym mówili i wiedzieli o tym bardzo dokładnie, że jeśli ktoś jest sprawiedliwy, jeśli ktoś przez Boga jest akceptowany, to modli się i Bóg go wysłuchuje. Ale nie przyłożyli tej samej miary do Jezusa Chrystusa, żeby powiedzieć, no skoro dzieją się takie cuda, to trzeba by się zastanowić, kto to jest ten człowiek. A co oni odpowiadają temu człowiekowi uzdrowionemu? Odpowiadają, że oni nie wiedzą, skąd on jest. No to ten człowiek uzdrowiony wręcz wzruszył ramionami, pewnie powie, no jak to, nie wiecie, skąd on jest, a mi oczy otworzył. Widzimy? W ogóle się nad tym nie zastanawiali. A pierwszy list Jana, 3 rozdział, 21 i 22 wersety mówią tak. Umiłowani, jeżeli nas serce nie oskarża, możemy śmiało stanąć przed Bogiem i otrzymamy od Niego, o cokolwiek prosić będziemy, gdyż przykazań Jego przestrzegamy i czynimy to, co miłe jest przed obliczem Jego. Wniosek z tego słowa jest taki, że jeśli wykonujemy Bożą wolę, że jeśli żyjemy według Słowa Bożego, że jeśli jesteśmy sprawiedliwi, to o cokolwiek byśmy prosili Boga, to otrzymamy. Jezus Chrystus otrzymał, o co prosił swojego Ojca. Dlaczego? No bo był sprawiedliwy. I oni już tego nie sprawdzali, w ogóle nie przywiązywali do tego wagę. A my musimy przywiązywać. Wspaniałość tego cudu mogła tylko wskazywać na to, że Jezus Chrystus faktycznie jest od Boga. Faktycznie jest od Boga. Ale jak zareagowali uczeni w piśmie faryzeusze? Powiedzieli, tyś się cały w grzechach urodził. I ty chcesz nas uczyć? I wyrzucili go. Kochani, zobaczmy. Wniosek, jaki nasuwa się od razu, kiedy tych słów słuchamy, to jest taki, że faryzeusze uiszczeni w piśmie powiedzieli, ty cały w grzechach się urodziłeś. My to tylko troszeczkę w grzechach żeśmy się urodzili i tak no, szybko oczyściliśmy się. No czy nie taki wniosek się nasuwa? Bo ty to cały w grzechach. My nie, to ty cały w grzechach się urodziłeś. No skoro tak się urodziłeś, że i ślepy, i to wszystko w twoim życiu źle się układa, no to znaczy, że cały grzesznik, skoro tak ciebie Bóg pokarał, to znaczy, że ty w grzechach cały się urodziłeś. Zobaczmy, ile sprawiedliwości wobec siebie wypowiadają ci ludzie, a innych oskarżają, innych oceniają. Zobaczmy, oskarżyli człowieka uzdrowionego i oskarżyli Jezusa Chrystusa. Powiedzieli, ty człowieku jesteś w grzechach urodzony i Jezus Chrystus jest też grzesznikiem. Widzimy? Wszystkich sądzą, wszystkich oceniają, tylko nie siebie. My musimy uważać na tego typu podejście do tych, którzy nas otaczają i do swojego własnego życia. Jaką miarę przykładamy do innych? Jaką miarę przykładamy do siebie? Słowo Boże wyraźnie mówi, do duchowych rzeczy duchową miarę należy przykładać, do cielesnych cielesną. Zwykłą metrówką nie zmierzysz wiary w twoim życiu, prawda? Potrzebna jest duchowa miara. I Słowo Boże nam wyraźnie mówi, że my mamy mierzyć nasze życie duchową miarą, ale taką samą, jak mierzymy innych ludzi, którzy koło nas są. Abyśmy nie oceniali innych bardzo krytycznie, a sami siebie wybielali i powiedzieli, no ja to jestem sprawiedliwy, on to wiadomo, że grzeszni. I tu w zasadzie moglibyśmy przytoczyć ten przykład o faryzeuszu i celniku, prawda? Dwóch przyszło do świątyni, aby się modlić. Jeden rzucał do świątyni, do skarbnicy dużo pieniędzy, oddawał dziesięcinę, a drugi to był taki biedny człowiek i w grzechu żył na tym świecie, taki celnik, grzesznik. I zobaczmy, Słowo Boże mówi, ten pierwszy usprawiedliwił się przed Bogiem, powiedział, ja, Panie, daję to, ja robię to, ja się modlę, ja poszczę i wszystko to robię, a tamten człowiek nie mógł nawet podnieść głowy do góry, i tylko bił się w piersi i co mówił, Panie, bądź miłościw mnie grzesznemu. I taka postawa w naszym życiu przynosi nam korzyść. Taka postawa przynosi nam w naszym życiu Boże błogosławieństwo. Bo jeśli uważasz siebie za takiego, wiecie, godnego i godniejszego, że ty jesteś taki lepsiejszy od innych, to Słowo Boże mówi, że jeśli ty uważasz siebie za bardziej godnego od innych, to znaczy, że jesteś w ogóle niegodny. I Słowo Boże nam pokazuje, że tylko pokora przyprowadza nas w odpowiednie miejsce przed tron Boży, abyśmy mogli usługiwać innym. My mamy być nastawieni na to, że my mamy się uniżyć przed Bogiem i pod Jego mocną rękę wejść. Aby Duch Święty nas dotknął, potrzebujemy być pokorni, potrzebujemy być uniżeni. I postawa tego człowieka jest bardzo dobrym zadatkiem, tego człowieka, mówię, uzdrowionego, jest bardzo dobrym zadatkiem, by stać się sługą Bożym. Bardzo dobrym zadatkiem, bo on pokornie podchodzi do tego wszystkiego, co Jezus Chrystus czyni. Zobaczmy, on pokornie podchodzi do słów, które Jezus Chrystus wypowiada. Dlatego i my musimy być pokorni i zawsze patrzeć na to, co Jezus Chrystus chce nam powiedzieć. Faryzeusze byli wściekli na uzdrowionego i zupełnie nie zwracali na to, że miał on rację w tym, co mówił o Jezusie. Kto mówił? No ten uzdrowiony człowiek. On miał więcej racji niż i faryzeusze i uczeni w piśmie. Wykazali się oni zupełną ignorancją wobec Słowa Bożego. W ogóle Słowo Boże mieli za nic i nawet nie zdawali sobie z tego sprawy. Byli ślepi na to, co Słowo Boże mówi. Stary Testament zapowiadał przecież, że wraz z nadejściem Mesjasza ślepi będą odzyskiwać wzrok. Izajasza 29, rozdział 18, werset mówi: w owym dniu głusi będą słyszeć słowa księgi, a oczy ślepych z mroku i z ciemności będą widzieć. A w 35 rozdziale, 5 wersecie jest powiedziane: wtedy otworzą się oczy ślepych, otworzą się też uszy głuchych. A w 42 rozdziale, 7 wersecie jest powiedziane: abyś otworzył ślepym oczy, wyprowadził więźniów z zamknięcia, z więzienia tych, którzy siedzą w ciemności. Czyż w Nowym Testamencie również nie jest to podkreślone w Mateusza w 11 rozdziale, 4, 5 wersecie? A Jezus im odpowiedział: idźcie, oznajmijcie Janowi, co słyszycie i widzicie. Ślepi odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą, umarli są wskrzeszani, a ubogim zwiastowana jest Ewangelia. I zobaczmy, przenieśmy to ze Starego Testamentu do Nowego Testamentu. A prorocy w Starym Testamencie zapowiedzieli, co będzie się działo, to tylko przecież wniosek wyciągnąć. Bardzo prosty wniosek. W Nowym Testamencie, w Mateusza jest powiedziane: powiedzcie Janowi, prorokowi starotestamentowemu, Janowi Chrzcicielowi, powiedzcie mu: ślepi widzą, głusi słyszą, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli są wskrzeszani, a ubogim jest zwiastowana Ewangelia. No i przyłóż to do Starego Testamentu. Wniosek jeden się nasuwa: to jest Mesjasz. Bo się uczynki wszystkie zgadzają. Wszystkie oznaki. Wszystko się zgadza. Ale oni już byli na tyle ślepi, że nie byli w stanie tego zauważyć. Zupełnie nie byli w stanie. Jak czytamy cały ten fragment, cały ten rozdział, to wersety od 1 do 34 mówią o tym, jak Jezus przywrócił fizycznie wzrok temu ślepo-narodzonemu człowiekowi. Ale wersety od 35 do 41 mówią o tym, jak Jezus przywrócił temu człowiekowi także duchowe widzenie. A więc zobaczmy, jest to symbol, ten człowiek jest symbolem, że każdy człowiek na tym świecie rodzi się ślepy, ślepy duchowo. I trzeba tej pracy, tego wysiłku, tego działania Ducha Świętego, trzeba tej konkretnej służby Syna Bożego Jezusa Chrystusa, aby człowiek zaczął widzieć. My, kiedy przyszliśmy do Kościoła Bożego, właśnie przyszliśmy jako ślepo narodzeni. Ale Duch Święty nam otworzył oczy i staliśmy się ludźmi widzącymi. Na nas dokonał się ten cud, ten wspaniały cud. Każdy, kto na tym miejscu jest i rozumie Słowo Boże, to jest człowiek, który duchowo został przez Syna Bożego przywrócony widzeniu duchowemu. Zobaczmy, o tym mówi Słowo Boże. I zobaczmy, jaka jest postawa tego człowieka, który został najpierw fizycznie uzdrowiony, a później duchowo uzdrowiony. Zobaczmy, jaka jest jego postawa, co on robi. Jezus Chrystus, kiedy spotyka po raz drugi tego człowieka, pyta się jego, zadaje mu proste pytanie: czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? Co ten człowiek odpowiada? A kim jest ten Syn Człowieczy, żebym miał mu wierzyć? Bo nie widział go. Po uzdrowieniu dopiero teraz go zobaczył. I kiedy zobaczył Jezusa Chrystusa, a Jezus Chrystus do niego mówi: to ja jestem Synem Człowieczym, zobaczmy, jaka jest jego postawa. Co zrobił? powiedział: wierzę, Panie. I złożył mu pokłon. Widzimy? To jest właściwa postawa człowieka, który zaczyna wierzyć Bogu, ufać Mu. Słowo Boże mówi w Mateusza 10 rozdziale 32 wersecie: każdego więc, który mnie wyzna przed ludźmi, ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie. W Łukasza 12:8: powiadam wam, każdy, kto mnie wyzna przed ludźmi, tego i Syn Człowieczy wyzna przed aniołami Bożymi. Widzimy? To jest ta postawa, której oczekuje Bóg od nas. Abyśmy byli ludźmi, którzy wyznają Syna Bożego. Wyznają Boga, nie wstydzą się. Zobaczmy, ten człowiek nie wstydził się po uzdrowieniu. Jeszcze nawet nie wiedział o całym sensie tego uzdrowienia, a już się wypowiadał jasno i wyraźnie przed tymi uczonymi w piśmie i faryzeuszami. Czyli wy chcecie mu uwierzyć? Zadając takie pytanie, oznacza, że on już w sercu swoim wierzył temu Jezusowi Chrystusowi, który go uzdrowił. I wy chcecie uwierzyć? Ja już wierzę. I wy też chcecie uwierzyć? Widzimy, jak śmiało staje przed wszystkimi ludźmi, jest gotów wyznawać, że ten Jezus Chrystus jest tą najważniejszą osobą. Musi być jakimś Bożym człowiekiem. Nie wiedział tylko, że to jest sam Syn Człowieczy. Ale już wiedział, że to jest ktoś, kto ma dobry kontakt z Bogiem. Musi być sprawiedliwy. Już dobre wnioski wyciągał. Złożenie pokłonu oznaczało uznanie Jezusa Chrystusa jako Boga i Zbawiciela świata. Pokłon mu złożył, oddał mu pokłon, stanął na kolana i ugiął się przed nim, powiedział: Tyś jest Pan. Ten, kto nie składa pokłonu Jezusowi, nie jest w stanie być Jego sługą posłusznym i wiernym. Nie może być. Sednem życia każdego wierzącego człowieka jest pełne uniżenie, poddanie się mu i zadeklarowanie całkowitego oddania się w służbie i życiu na Jego chwałę. Deklaruję, że będziesz mu służył do końca twoich dni. I to jest między innymi w chrzcie, w zanurzeniu. Jest ta wypowiedź jasna przed wszystkimi. Tak jak ten człowiek wypowiedział się przed wszystkimi. On nie rozglądał się, a może ktoś patrzy na to. Nie będę oddawał pokłonu, bo mogą widzieć ludzie. On od razu odpowiedział: wierzę, i złożył pokłon. Wszyscy widzieli, że temu człowiekowi składa pokłon. Ale już dla niego to nie jest tylko człowiek. Dla niego to jest Syn Boży. Dla Niego to jest Bóg, dla Niego to jest Mesjasz, dla Niego to jest Wybawiciel. Zobaczmy, jak On podchodzi do tego, co mówi do Niego Jezus Chrystus. Człowiek uzdrowiony nie wiedział, nie widział tego, kto go uzdrowił, bo wzrok odzyskał dopiero, kiedy odmówił się sadzawce, przypominam, i przejrzał. Wówczas dopiero miał możliwość poznać tego, który go uzdrowił. Od kiedy my poznajemy, kim naprawdę jest Jezus Chrystus, poznajemy cuda, które czyni w naszym życiu, doświadczamy Jego prowadzenia i wypełnienia Duchem Świętym, musimy praktycznie traktować naszego Pana jako Króla, Władcę i absolutnego zwierzchnika w naszym życiu. Kiedy poznajesz Jezusa Chrystusa, to nie może to obojętne po tobie spłynąć. Jeśli doznajesz jakiegoś uzdrowienia, jeśli doznajesz jakiegoś Bożego prowadzenia w twoim życiu, jeśli dzieją się w twoim życiu jakieś cuda, jakieś znaki, jakieś Boże objawienia, masz jakieś wizje, czy jakiś głos Pański do ciebie przemawia, to jakimi mamy być wtedy? No musisz uznać Go jako Pana. Musisz uznać Go jako Króla, jako Władcę, jako Zwierzchnika, jako Mocarnego, wybawiającego ze wszystkich problemów, ze wszystkich trudności, ze wszystkich opresji. Kto może nas wyrwać z rąk szatana? Czy jest ktoś? Tylko Bóg. Tylko Bóg. I każdy ten posłaniec Jego, anioł Jego, którego wyśle i da mu taki autorytet. Widzimy? Od Boga to zależy. Dlatego naprawdę, jeśli poznajesz Boże działanie, nie możesz Go wtedy nie uznać jako Pana i Władcę w twoim życiu. Bo to byłaby hańba dla ciebie i obraza dla Boga. Dlatego musisz Go uznać jako Władcę. Doświadczasz Jego mocy, doświadczasz Jego dotknięcia, no musisz złożyć Mu pokłon. Tak jak ten człowiek uzdrowiony. To jest konkretny przykład pokazany nam, co należy wtedy zrobić, kiedy Bóg naprawdę nas dotyka. A niektórzy ludzie czasami, kiedy są uzdrawiani, nawet nie kwapią się do tego, nie śpieszą się, żeby złożyć świadectwo wszem i wobec. Nawet nie śpieszą się, żeby świadczyć o tym. Uważajmy, bo Bóg czeka na chwałę. Po to czyni. I Słowo Boże o tym bardzo wyraźnie nam mówi, po to czyni, abyśmy oddali Mu hołd. Bóg daje nam wzrok duchowy, abyśmy widzieli, jaka jest Jego wola dla świata i dla naszego życia osobiście. I abyśmy byli nastawieni na pełnienie tej woli w naszym życiu. Zobaczmy, co jest powiedziane w Ewangelii Jana w 5 rozdziale 19-20 wersecie. Wtedy Jezus odezwał się i rzekł im, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie może Syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni. Co bowiem On czyni, to samo i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu wszystko, co sam czyni. I ukaże Mu jeszcze większe dzieła niż te, abyście się dziwili. Widzimy? Słowo Boże jasno mówi, że Bóg czyni cuda w naszym życiu, abyśmy się zdziwili. To jest ciekawe, prawda? Czyni swoją wolę, objawia swoją wolę i jeszcze większe rzeczy będzie czynił, abyśmy się dziwili. A co z tego zdziwienia ma przyjść? Wow! I nic? Wniosek jest jeden. Pokłon. Uznanie władzy. Wow, i składasz pokłon. Oddajesz Bogu cześć, hołd. Wyznajesz Go jako swojego króla i pana. Jesteś w służbie. W służbie Bóg zaczyna ciebie używać. Dzieją się rzeczy naprawdę potężne. Wkładasz ręce, czy prorokujesz. Ludzie pod wpływem mocy Ducha Świętego padają. Wow, i składasz Bogu pokłon. Panie, toś Ty uczynił. Ty masz tą moc. To Ty tak działaś. Zechciałeś przyjść. W pokorze uniżamy się przed Nim, bo zechciał przyjść. Nie ja, prorok, jestem taki mocny, dlatego to tak działa. Nie to tak działa, tylko to Bóg tak działa. Człowiek może z tym nie mieć nic wspólnego. Co od człowieka jest wymagane? Żeby żył w usprawiedliwieniu. Jezus Chrystus oczywiście w sprawiedliwości, my w usprawiedliwieniu. Ale musimy o to dbać w naszym życiu, aby prowadzić święte życie, aby Bóg zechciał wstępować i działać. Nas używa, żebyśmy przekazali to, co On chce powiedzieć. Ale działanie mocy Bożej nie jest zależne od naszych słów, tylko jest zależne od wstąpienia Ducha Świętego. Niektórzy myślą, o, ja powiem słowo i rzeczy będą się działy. Możesz tylko powtórzyć po tym, co powiedział Bóg. Tak jak Jezus Chrystus, Syn Boży, nie odważył się sam od siebie mówić, tylko powtarzał to, co mówił Bóg, to, co mówił Jego Ojciec. Czytaliśmy przed chwilką. Dlatego zwróćmy na to uwagę. 1 Piotra, 2 rozdział, 21 werset mówi, na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. My mamy postępować tak, jak Jezus Chrystus postępował. Dlatego przygotujmy się do takiego działania. Dlatego o to wołajmy. Jako ludzie w służbie musimy mieć dobre przekonanie o wypełnianiu woli Bożej, o wypełnianiu Jego posłannictwa. A Filipian 2,5 mówi, takiego bądźcie względem siebie usposobieni, jakie było w Chrystusie Jezusie. Takiego bądźcie usposobienie, jakie było w Chrystusie Jezusie. Dlatego my musimy naśladować nie jakiegoś człowieka na tej ziemi, ale Jezusa Chrystusa. A jeśli jakiś człowiek naśladuje dobrze Jezusa Chrystusa, no to ewentualnie możemy obserwować, jak postępuje i oddać Bogu chwałę za jego postępowanie, że jest zgodne z wolą Bożą. My musimy się nauczyć chodzić po Bożemu. Amen? To jest niezwykle ważne. To jest zagadnienie, które Bóg stawia przed nami. I mówi, patrz, ja chcę ciebie prowadzić. Tak jak mojego Syna Jezusa Chrystusa prowadziłem. Zobacz, we wszystkim był im posłuszny. I dlatego wypowiada się Bóg z nieba, prosto do ludzi, głosem wyraźnym mówi, ten jest Syn mój umiłowany, który mi się podoba. W którym mam upodobanie, to znaczy on mi się podoba. Chcesz takiego świadectwa? To musisz się nauczyć słuchać. Musisz się nauczyć wykonywać Jego wolę, nie swoją wolę. Obserwuj, jak Jezus Chrystus się zachowywał i tak idź. Jeśli jesteś w służbie, jeśli jesteś wybrany, jeśli jesteś pomazany, namaszczony, to nie obserwuj innych sług, jak się zachowują i nie małpuj ich, nie papuguj słów, które wypowiadają, ale naśladuj Jezusa. Powtarzaj Jego słowa, bo to jest najważniejsze. Słudzy mogą się pomylić, ale Jezus Chrystus się nigdy nie pomylił. Jezus Chrystus się nie pomylił i nie pomyli nigdy, bo to jest święty, święty, cudowny Bóg. Dlatego naśladujmy Jezusa Chrystusa. I zobaczmy, jak się ten człowiek zachował, kiedy Jezus Chrystus objawił mu całą prawdę. Jak się zachował? Złożył pokłon, wyznał wiarę. I my musimy wyznawać to, co Jezus Chrystus nam w serce kładzie przez Ducha swojego Świętego. I uznawać go jako Pana. To jest władca nasz. Dlatego dzisiaj będziemy stawać w modlitwie, będziemy wołać do naszego Boga, będziemy wstawiać się za służby, konkretne służby, do których nas Bóg powołał. I będę prosił konkretnie osoby, które służbami się zajmują lub komuś przekazali to, żeby wołać o daną służbę. Poproszę Piotrka, aby